naszym studiu pani Barbara. Witamy bardzo serdecznie.
Witam serdecznie.
Pani Basiu.
Szczęść Boże. Szczęść Boże ojcu i wszystkim radiosłuchaczom. Czy już mogę zaczynać?
Tak,
czy
bardzo
będziemy
proszę.
Sygnał jeszcze?
Jeszcze jeden?
No, może sygnał naszej audycji. Jeszcze raz, drodzy Państwo, szczęść Boże wszystkim. Witam bardzo serdecznie. Witam ojca oczywiście. Bardzo się cieszę, że ojciec dzisiaj jest ze mną w tej audycji, bo dzisiaj jestem sama. Tak myślałam sobie, że w dniu tak uroczystym, kiedy większość z nas chce świętować i to świętować często w miejscu, gdzie są inni ludzie, w miejscu publicznym, może w na środku miasta, na rynku miasta, może w wiosce. Wiem, że na przykład w mojej rodzinnej wiosce czy w mojej rodzinnej gminie zbierają się osoby, mieszkańcy na mszy świętej, a potem śpiewają również. Więc tak sobie myślałam, że również i państwo na pewno jakoś są zaangażowani. Świętują po prostu we wspólnotach, w których żyją. Dlatego też dzisiaj jestem sama i chciałabym zaproponować Państwu taki temat, który wiąże się ze stuleciem odzyskania niepodległości, a ściślej mówiąc ze stuleciem budowania naszej ojczyzny, odbudowywania po tych 123 latach zaborów. Dzisiejszy temat to wielcy Polacy w służbie człowieka słabego. Oczywiście, że bycie z Państwem dzisiaj w tej audycji to wielki zaszczyt. Powiem może, co rozumiem przez pojęcie człowieka słabego. To takie ogólne pojęcie, które często się używa. Człowiek słaby dla mnie i też w literaturze to człowiek, który do życia albo najpierw do przeżycia i funkcjonowania w życiu potrzebuje wsparcia innych osób. I chciałabym dzisiaj Państwu przypomnieć kilkanaście osób, które moim zdaniem właśnie pomagały na przestrzeni lat, na przestrzeni tych 100 lat, pomagały osobom właśnie wymagającym wsparcia, pomagały żyć, pomagały funkcjonować, pomagały prowadzić jakieś godne ludzkie życie. Do tej pory, dzisiaj, kiedy słuchałam i Radia Maryja, i różnych innych stacji, to były takie akcenty głównie, i to zrozumiałe pewnie, głównie wojskowo-militarne, bo przecież ta wolność została wywalczona też i o tym musimy pamiętać. Ale ja chciałabym oprócz tego, że wspominaliśmy dzisiaj tych bohaterów z pola walki, chciałabym Państwu zaproponować takie przypomnienie sobie o bohaterów, którzy po prostu walczyli też, ale walczyli o człowieka. To może tyle tytułem wstępu. Najpierw chciałabym może powiedzieć o kilku naukowcach, polskich naukowcach, którzy przyczynili się do tego, że osoby chore, słabe, niepełnosprawne, takie, których życie było zagrożone, że mogły po prostu przetrwać, mogły żyć. Najpierw może Maria Skłodowska-Curie, która noblistka dwukrotna, która jest znana przede wszystkim z odkrycia pierwiastka rad. Ten pierwiastek, który przyczynił się i przyczynił się do leczenia osób z chorobą nowotworową. Maria Curie Skłodowska, trzeba o tym pamiętać, że ona zawsze przyznawała się do tego, że jest Polką. Przyjeżdżała do Polski, budowała też struktury szpitalnictwa, szczególnie szpitalnictwa szpitali dla osób chorych na raka. Te moje informacje, proszę Państwa, o poszczególnych osobach dzisiaj będą bardzo krótkie z konieczności, bo chciałabym wymienić po prostu sporo osób. Inną taką osobą, której zasługi są nie do przecenienia, to Kazimierz Funk. Nie wiem, czy Państwo znają tę osobę. To naukowiec polski żyjący za granicą, który po prostu odkrył, że istnieją witaminy. I odkrył jeszcze zależność między brakiem witamin, niedoborem witamin, a różnymi chorobami, które wtedy, kiedy on działał, głównie w latach 20., 30., ta awitaminoza by skutkowała tym, że po prostu całe rzesze ludzi, szczególnie ludzi z ubogich środowisk, umierały. To Kazimierz Funk. Bardzo ważną osobą w tej grupie naukowców jest również profesor Hilary Koprowski. Muszę przyznać, że o Hilarym Koprowskim usłyszałam po raz pierwszy może 15 lat temu około. Nie zdawałam sobie sprawy, że jest to człowiek, który przyczynił się do tego, że straszna choroba, która dotykała dzieci na całym świecie, choroba polio, albo inaczej Heine-Medina, że ta straszna choroba została zatrzymana. On po prostu wynalazł szczepionkę na chorobę Heine-Medina, inaczej mówiąc poliomyelitis. Jest to choroba, która przede wszystkim dotyka motoryki człowieka. I do tej pory mnóstwo osób jeszcze funkcjonuje, żyje z osób, które mają problemy w poruszaniu się. Tutaj, jeżeli chodzi o profesora Hilarego Koprowskiego, to trzeba dodać, że on również przyznawał się do tego, że jest Polakiem, chociaż żył za granicami. Tam miał możliwość po prostu prowadzenia badań za granicą. Nie będę mówiła o szczegółowym jego życiorysie, ale charakterystyczne, czy ważne może, to może lepsze słowo, ważne jest to, że kiedy w Polsce, Polska w okresie powojennym była krajem wyniszczonym, a szczególnie dzieci cierpiały na to tak, wiadomo, że po wojnie wśród dzieci szerzyła się gruźlica, krzywica kości, różnorodne choroby związane właśnie z awitaminozą i też z niedoborem produktów żywnościowych. On sprowadził, czy wysłał do Polski kilka milionów szczepionek na polio, czym przyczynił się do tego, że Heine-Medina w Polsce przestała właściwie zagrażać dzieciom, bo dotykała przede wszystkim dzieci. Inną ważną osobą, przy której chciałabym się też zatrzymać, bo ona jest taka może charakterystyczna, jej postawa wobec Polski, wobec społeczeństwa polskiego, ona charakteryzuje może te wszystkie osoby, które wymieniłam do tej pory. A mianowicie chcę powiedzieć teraz o profesorze Ludwiku Hirschfeldzie. Z profesorem Ludwikiem Hirschfeldem zetknąłem się bardzo dawno, bo około 40 lat temu, kiedy przeczytałam jego książkę, która była książką pamiętnikiem, właśnie takim podsumowującą jego dotychczasowe życie. chyba był tytuł tej książki Historia jednego życia. Tak, tutaj czytam. Historia jednego życia, wydana w 1946 roku. I ja chyba w antykwariacie, będąc studentką, kupiłam tę książkę i zachwyciłam się tą postacią. To człowiek, który, dzięki któremu mamy po prostu grupy krwi. Z książeczki innej, książeczki, której autorem jest Marek Jaworski, przeczytam dwa zdania dotyczące profesora Ludwika Hirschfelda. Kiedy go pytano, czytam z książki, profesor Paweł Jasienica, znany literat, w rozmowie z profesorem Hirschfeldem zapytał go, dlaczego wrócił do Polski. I profesor odpowiedział, jeżeli teoretycznie odłożyć na bok wszelkie względy patriotyczne i poprzestać na czysto osobistych, profesor ciągnął dalej tonem ściśle rzeczowym, to czy dobrze się stało, że w 1918 roku wróciliśmy na stałe do Polski? Zapraszano nas wtedy do Szwajcarii. Otrzymalibyśmy katedry. Do dziś pracowali w ramach tej samej nauki, bez tej przerwy, poniżenia i poniewierki, bez niepowetowanej tragedii. Wróciliśmy do Polski. Chcę tutaj dodać jeszcze, odchodząc troszkę od tego cytatu, że jego żona Hanna Hirschfeldowa również wspomagała go w pracy, również była profesorem medycyny. I skracam ten cytat. Wniosek ogólny jest taki, powrócił do głosu profesor, że nie żałowaliśmy swego kroku i nie żałujemy. To trudno sprecyzować. Inny byłby walor gatunkowy życia spędzonego w tej schludnej, spokojnej, mieszczańskiej Szwajcarii, a inny w Polsce. Tu u nas jest bliżej samego sensu historii. Myślę, że warto zapamiętać te słowa. Przypomnę, że mówił to człowiek, który już wtedy, kiedy wrócił do Polski w 1919 roku dokładniej, już był sławą światową. Jeszcze ostatnie zdanie dotyczące profesora Hirschfelda. W zainteresowaniach profesora mieściły się zarówno problemy grup krwi oraz związanych z tym zagadnień praktycznych, takich jak na przykład patologia ciąży na tle serologicznym, jak i prace z dziedziny immunologii ogólnej i szczegółowej oraz chorób nowotworowych. Znaczenie tych prac niejednokrotnie wybiegało daleko poza skalę nauki polskiej, odbijając się szerokim echem na całym świecie. Proszę Państwa, to grupa naukowców, oczywiście wybranych przeze mnie szczególnie mi bliskich. Drodzy Państwo, dzisiaj w audycji dla chorych wspominamy albo przywołujemy znaczących Polaków, znaczące postaci, które przyczyniły się na przestrzeni tych lat do budowania godności, to takie wielkie słowa, ale o to chodzi. Godności człowieka słabego, człowieka chorego, niepełnosprawnego, ubogiego, odsuniętego na margines lub człowieka uzależnionego. Mówiłam o naukowcach, a teraz powiem o kapłanach albo o zakonnikach. Święty brat Albert Chmielowski oraz współpracująca z nim siostra Bernardyna Jabłońska. No cóż powiedzieć o bracie Albercie. Państwo na pewno sporo wiedzą. Przede wszystkim budował czy tworzył miejsca godnego życia dla ludzi, którzy żyli na ulicach, dla ludzi bezdomnych, ludzi żebrzących. Charakterystyczne dla niego jest i również dla matki Bernardyny Jabłońskiej to, że nie budował, nie tworzył tych placówek, mieszkając w jakichś dogodnych, pięknych, no, wygodnych, przytulnych warunkach, tylko mieszkał jego bracia, bo założył zakon przecież, zakon męski, linię męską Albertynów i żeńską również Albertynek, że zakonnicy wspomagający osoby bezdomne, ubogie, mieszkali razem z tymi osobami. Takim hasłem brata Alberta, bardzo znanym, to są słowa być dobrym jak chleb. Oczywiście państwo na pewno znają te słowa. Proszę państwa, to może w dzisiejszym świecie to wydaje się oczywiste, że tworzy się miejsca pobytu, miejsca mieszkania ludzi bezdomnych. Ale brat Albert zaczynał na początku XIX wieku. Trzeba też mieć świadomość, że w tym czasie myślało się też tak, że to, że osoby mieszkają na ulicach, to troszeczkę jest też ich wina, że może nie chcą pracować, że może są osobami uzależnionymi. Cień tego myślenia, czy elementy tego myślenia, myślę, są jeszcze do dzisiaj. Natomiast brat Albert poznawał osoby, każdego człowieka, starał się poznać, rozpoznać jego sytuację i dostosowywał tę pomoc do poszczególnych osób. Bardzo ważne jest, żeby wiedzieć, że brat Albert to nie tylko przytuliska, nie tylko schroniska, ale też takie myśli, pierwsze myśli, żeby tym osobom dawać możliwość godnego życia. Używam tego słowa często dzisiaj, ale pewnie jeszcze będę używała, bo nie da się innym tym słowem zastąpić. Godnego życia poza schroniskiem. A więc szukał pracy, czy jego bracia, jego zakonnicy szukali pracy, jakiegoś zatrudnienia, jakiegoś miejsca poza przytuliskiem. Bo przecież wiedział dobrze, że miejscem człowieka jest środowisko rodzinne, miejscem najbardziej no, dobrym, czy takim no, pięknym do życia jest po prostu środowisko osób bliskich, a nie instytucja. Następne dwie osoby, następnych dni dwaj zakonnicy to ojciec Honorat Koźmiński. Troszeczkę ojciec Honorat może tutaj nie bardzo, mówiąc potocznie, pasuje do tej grupy, bo on troszeczkę wcześniej działał. Ale dlaczego chciałam przywołać go? Dlatego, że on założył bardzo dużo, nie wiem ile, zakonów żeńskich bezhabitowych, sióstr, ojciec pewno Grzegorz sprawdzi zaraz i podpowie, sióstr, które właśnie w środowisku wspomagały osoby potrzebujące wsparcia. To ważne. A drugi argument to był taki, że ojciec Honorat Koźmiński, to był kapucyn, to jest właściwie pionier myślenia o takiej systemowej pracy na rzecz trzeźwości narodu. Dzięki niemu w Zakroczymiu powstał Ośrodek Apostolstwa Trzeźwości, który utworzył w 68 roku, to były początki, a w 71 roku pierwszy Ośrodek Apostolstwa Trzeźwości, czy Ośrodek Apostolstwa Trzeźwości w Zakroczyniu, utworzony przez ojca Benignusa Sosnowskiego, kapucyna. Proszę Państwa, bardzo czasami, kiedy mamy audycję na temat uzależnienia, to przywołujemy postać ojca Benignusa Sosnowskiego. Ja miałam jeszcze szczęście poznać ojca Benignusa, nawet zrobiłam, przeprowadziłam rozmowę z ojcem Benignusem. Śmieję się często, kiedy mam kontakt z ojcami kapucynami, że dzięki właśnie mnie mają możliwość usłyszenia jeszcze głosu ojca Benignusa. Ojciec Benignus przebywał w czasie wojny w obozie. Po powrocie, no jak mówię, zajął się pracą trzeźwościową, a Ośrodek Apostolstwa Trzeźwości to państwo znają, bo przywołujemy w tych audycjach wiele razy to miejsce. To charakterystyczne może, bo założenie ośrodka to jest jedna sprawa, ale trzeba powiedzieć, co jest istotą tego ośrodka. Przede wszystkim formacja duchowa i intelektualna osób uzależnionych po to, żeby doprowadzić ich, właśnie osoby uzależnione, do trzeźwego życia. Trzeźwe życie, a więc pełny rozwój osoby. A więc to nie tylko rekolekcje, to nie tylko modlitwy, co jest bardzo ważne, ale poprzez to odrodzenie duchowe, również takie przebudzenie intelektualne i wzięcie swojego życia w swoje ręce i jak najpełniejszy rozwój osoby.
Tak jak z Warszawy był przeniesiony do Zakroczymia, to tam przez te 28 lat owocem tego okresu powstało 23 zgromadzenia bezhabitowe i 3 habitowe.
A więc proszę bardzo, to mówimy ojcu Honoracie Kozińskim.
Czyli współczesne instytuty świeckie.
Tak. I właśnie ważne jest to, co już powiedziałam, że te siostry działające w środowisku, dlatego w ogóle ojca Koźmińskiego tu wspominam, te siostry działały po prostu w swoich środowiskach niewidoczne często, a wspomagały, pracowały razem z osobami potrzebującymi pomocy. Dwóch kapłanów bardzo, myślę, że jeden bardzo znany, szczególnie nieżyjący oczywiście, szczególnie tu w środowisku, w naszej diecezji, ksiądz, błogosławiony ksiądz Wincenty Frelichowski, który przed wojną razem ze swoimi harcerzami jakoś wspomagał osoby potrzebujące, a kiedy znalazł się w Dachau, to wspomagał duchowo, wspomagał osoby tam będące, uwięzione. Można powiedzieć, to nie osoby chore, prawda, w Dachau, ale to też wspomoc duchowa jest niezwykle ważna, wsparcie duchowe. Ksiądz Frelichowski zmarł w Dachau. No, jest patronem naszego seminarium toruńskiego. A dalej to nie wiem, czy diecezji, chyba nie, ale no, jest ważny w naszej diecezji. I jeszcze jeden kapłan, który pamiętam też pewnie około 40 lat temu, trafiłam na jego materiały, które były wydawane jeszcze metodą taką powielaczową, jakieś jego dzienniki. Ksiądz Władysław Bukowiński, proszę Państwa, to kapłan, który mogąc przyjechać do Polski po wojnie, ksiądz, który wywodził się właściwie z Góral, z południa Polski, znalazł się w czasie wojny na wschodzie, bo przecież tam była Polska. I po wojnie, mimo iż właściwie nawet zmuszano go do wyjazdu do Polski, został na wschodzie, wiedząc, że nie wszyscy Polacy wyjechali przecież do Polski. Nie wszyscy zostali repatriowani, jak to się mówi. I przez całe lata pełnił funkcję kapłana. Oczywiście represjonowany, więziony. No, różne spotykały go różne szykany ze strony władz, ale no, według mnie święty tego czasu. Czy wspominają osoby, które zetknęłam się nawet z taką opinią. Słyszałam, jak ktoś na pewnym wykładzie mówił, że ksiądz Bukowiński chyba dwukrotnie był w Polsce. Zmarł w 70, zdaje się, drugim roku, ale jakoś tak. Spotykał się z...
W 74.
Którym?
W 74 w Karagandzie.
Tak. Mhm.
Mieliśmy nawet to szczęście beatyfikację transmitować na naszej antenie we wrześniu 2016 roku.
Proszę bardzo, bardzo ojcu dziękuję. No, wiedziałam, że to dobrze, że ojciec jest. Ja po prostu przed audycją nie sięgnęłam do internetu, proszę ojca, bo sięgałam do swoich materiałów po prostu. Proszę państwa, usłyszałam takie słowa podczas pewnego seminarium, że kardynał Karol Wojtyła, ksiądz kardynał Karol Wojtyła namawiał księdza Bukowińskiego, żeby wrócił do Polski. Że już jest osobą w wieku starszym, bardzo schorowanym, ale ksiądz Bukowiński no, po prostu wrócił tam, gdzie uważał, że jest jego miejsce. To może ojcze, taki kapłani, a może za chwileczkę przejdziemy do przywoływania innych osób. Drodzy państwo, po tej przywołaniu czy przypomnieniu kapłanów, siostry zakonnej również i sióstr zakonnych, bo przecież siostry bezhabitowe ze zgromadzeń założonych przez ojca Honorata Koźmińskiego, to też pełniły ważną funkcję, zresztą jak już mówiłam. Chciałabym przejść do pedagogów specjalnych, mówiąc tak najogólniej. Przede wszystkim chciałabym przywołać Jadwigę Jaroszewską, matkę Wincentę, założycielkę Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek. Żyła tylko 37 lat, od 1900 roku do 1937 roku, ale co jest zasługą, czy co ważne, co zostawiła matka Wincenta. Proszę państwa, ja studiowałam pedagogikę specjalną i kiedy studiowałam, nie słyszałam oczywiście o matce Wincencie. Dopiero kiedy trafiłam na książkę autorstwa siostry Emanueli Dębowskiej, Matka Wincentka, ta Jadwiga Jaroszewska, polska samarytanka i jej dzieło, zobaczyłam, że początek takiej systemowej pedagogiki specjalnej to właśnie matka Wincenta. Proszę państwa, matka Wincenta, jak powiedziałam, już założyła Zgromadzenie Sióstr Samarytanek i co było wyznacznikiem, co było takim hasłem naczelnym pracy Samarytanek? Co mówiła matka Wincenta? Samarytanka, to cytat, Samarytanka to niewiasta ewangeliczna, do której Pan mówi, daj mi pić. My będziemy poznawały Chrystusa Pana w ludziach cierpiących. Tam, gdzie Chrystus Pan doznaje największych zniewag w swym ciele mistycznym. Im więcej Chrystus Pan odosobniony i ukryty, tym więcej powinien nam być bliski. Nie Chrystus Pan w chwale, w blaskach i potędze Bożej, ale ten Chrystus Pan poniżony, zgardzony, utajony, nieznany. Proszę państwa, i tak matka Wincenta, zakładając, a więc w trakcie zakładania swojego zgromadzenia, do którego czuła się powołana, bo rozpoczynała swoją mówiąc tak potocznie, karierę zakonną w innych zakonach, rozpoczęła pracę w najbardziej takim trudnym miejscu. Rozpoczęła pracę w szpitalu dla osób wenerycznie chorych, dla osób chorych skórnie i wenerycznie. To był szpital, który był omijany z daleka w Warszawie, nawet z daleka nawet szpital był omijany. A kiedy ktoś powiedział, że pracuje w tym szpitalu, to natychmiast koło niego robiło się pusto. Do tego szpitala trafiały osoby, dziewczyny, kobiety tak zwanych lekkich obyczajów. Chociaż co to znaczy lekkich obyczajów, proszę Państwa? Wiemy, że to bycie na ulicy też powodowane było często olbrzymią biedą, biedą taką materialną, ale biedą też moralną. Tam do tej pracy zachęcała swoje różne znajome, zyskiwała pomoc. To było pierwsze miejsce jej zaangażowania. A kiedy już jej zakon okrzepł, ja oczywiście skracam bardzo, bardzo, aż mówiąc to, aż nie chce mi się samej słuchać, bo mówię tak skrótowo, że proszę Państwa, główna jej, myślę, jej zasługa to zbudowanie metody wychowania i nauczania dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością umysłową. Proszę Państwa, to były lata 20, 30, tak do tego czasu, kiedy to się zręby budowały tej metody matki Wincenty. Trzeba uświadomić sobie, jaki to był czas, proszę Państwa. Dzieci upośledzone umysłowo, te, które nie były wychowywane w rodzinach, a często, zresztą jeszcze do niedawna było tak, że lekarze proponowali po urodzeniu dziecka niepełnosprawnego, żeby oddać, mówiło się, proszę oddać do placówki, do zakładu, będą Państwo mieli jeszcze inne dzieci. I takie to było powszechne, proszę Państwa, ale nie było w latach dwudziestych, nie było placówek dla dzieci niepełnosprawnych. Były placówki w ogóle, tak zwane przytułki. Dzisiaj mówimy domy pomocy dla ludzi niepełnosprawnych. I dzieci były wychowywane, czy żyły w środowisku osób starszych. Starszych, chorych, sprawnych intelektualnie, często osób takich, które żyjąc w takiej placówce czuły się odrzucone przez społeczeństwo, zgorzkniałe i właściwie tym samym nasiąkały te dzieci niepełnosprawne, taką samą atmosferą. Matka Wincenta z pewnej konieczności, bo zaproponowało no jej to, przyjęła, zaczęła tworzyć dom dla takich dzieci i na podstawie obserwacji tych dzieci ona razem ze swoimi siostrami zobaczyła, że tymi dziećmi nie tylko należy się opiekować, ale że w tych dzieciach jest duży potencjał rozwojowy i należy na tym potencjale, na tych możliwościach, które są, należy budować. I w ten sposób powstała metoda pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie. Tutaj jest system rodzinkowy, dużo by mówić o tym, ale nie chcę wgłębiać się, bo widzę, że już jest za 15:02. Proszę Państwa, matka Wincenta przed takimi rasowymi pedagogami specjalnymi to zrobiła. Drugą osobą, z którą matka Wincenta kontaktowała się, to była profesor Maria Grzegorzewska, urodzona w 1888 roku, zmarła w 67 chyba albo 8 roku. To i mówię z pamięci znowu, ale to nie jest pewnie istotne daty. Maria Grzegorzewska, którą uważa się, że jest twórczynią pedagogiki specjalnej. Ona w 1922 roku, to była uczennica takiego i bardzo znanego naukowca, profesor Józefy Jotejko, znanej w Europie. ona utworzyła Instytut Pedagogiki Specjalnej w Warszawie i tam budowała dopiero, jak to mówi się, zręby metodyki pedagogiki specjalnej, ale matka Wincenta była pierwsza. One zresztą kontaktowały się z sobą. Ważne dla Marii Grzegorzewskiej jest to, że swoim zainteresowaniem objęła różne kategorie osób niepełnosprawnych. Oczywiście szukała współpracowników nawet. Jednym z jej współpracowników była również niezwykła osoba Janina Doroszewska, która zajmowała się dziećmi chorymi. Ona utworzyła właściwie pedagogikę leczniczą. Ale też dużo by mówić, odnoszę wrażenie, proszę Państwa, już coraz bardziej zaczynam się śpieszyć, odnoszę wrażenie, że na temat każdej z tych osób można by zrobić osobną audycję. Ale ważne dla Marii Grzegorzewskiej jest jeszcze to, takie hasło Marii Grzegorzewskiej jest: nie ma kaleki, jest człowiek. Co w latach 20-30 nie było takie oczywiste. Następną osobą to matka Elżbieta, siostra Elżbieta albo matka Elżbieta Róża Czacka, urodzona w 1876 roku, zmarła w 1960 latach też. Sama niewidoma straciła dziecko wychowywane w niezwykłym luksusie, dziecko hrabiowskie. Traciła powoli wzrok, po pewnym wypadku straciła całkowicie wzrok i ponieważ rodzice bardzo majętni chcieli ją dalej leczyć, ale pewien lekarz, Polak, powiedział jej, wzrok jest bezpowrotnie stracony. Dobrze byłoby, żeby pani zamiast ubolewać nad utratą wzroku, żeby pani pomyślała o tych wielu tysiącach niewidomych osób w Polsce. Przypomnę, że to lata 20. XX wieku. Żeby pani pomyślała o tych osobach niewidomych, które nie mają znikąd pomocy. Matka Czacka, Róża Czacka w tym czasie tak się przejęła tym, że wyjechała, zamiast wyjechać na leczenie za granicę, do Francji, do Szwajcarii, to wyjechała rzeczywiście, ale po to, żeby uczyć się pracy z osobami niewidomymi. Efektem jej działalności jest utworzenie zakładu dla osób niewidomych w Laskach pod Warszawą. Oczywiście miała współpracowników. Jej współpracownikiem podstawowym to był ksiądz Władysław Korniłowicz, również chyba kandydat do, bo chyba nie jest błogosławiony, ale kandydat na ołtarze. No również postać niezwykła oraz ksiądz Antoni Marylski, właściwie przez całe lata Antoni Marylski, a pod koniec życia został kapłanem. Co charakterystyczne w pracy matki Czackiej z osobami niewidomymi? Również nie poprzestawała na opiece, tylko starała się rehabilitować osoby z problemami wzroku. Oczywiście, ja tu mówię, matka Czacka założyła zgromadzenie sióstr franciszkanek po to, żeby te siostry po prostu pracowały z osobami niewidomymi. To matka Czacka, może ojcze, przejdziemy do następnej grupki za chwilę. Proszę Państwa, dzisiaj w Radiu Maryja w audycji dla chorych z racji stulecia odzyskania niepodległości przywołujemy osoby, które budowały tę niepodległość, budowały Polskę wspomagając osoby potrzebujące pomocy, potrzebujące wsparcia. Osobą bardzo znaną i bardzo ważną jest Janusz Korczak. Janusz Korczak i znowu jego najbliższa współpracowniczka Stefania Wilczyńska. Przeważnie myśli się tylko o Januszu Korczaku. Proszę Państwa, Janusz Korczak, jego zasługą lekarz, jego zasługą to są domy dla sierot. Powiem tak, Janusz Korczak oczywiście żydowskiego pochodzenia, ale zasymilowany od wielu pokoleń, przyznający się do Polski, wracający do Polski, chociaż miał możliwość mieszkania za granicą, budował domy dla sierot, które były wzorcem dla budowania takich samych domów przez Polaków. Także to ważne. Zorganizował te domy w sposób niezwykle oryginalny, proszę Państwa. Budował samorządy w tych domach, taką demokrację jak gdyby. Dziecko było bardzo ważne w domach. Charakterystycznymi jego słowami są słowa, mówię oczywiście z pamięci, nie cytuję, że jeżeli rozmawiasz z dzieckiem, to schyl się na jego wysokość. Nie mów z wysokości dorosłego człowieka. Patrz mu w oczy, przychyl się do niego. Przykucnij przy nim albo przyklęknij. Patrz na jego buzię. Wtedy to dziecko będzie ośmielone, będzie mówiło to, czego chce. To jedna ważna sprawa, jeżeli chodzi o myśl Korczaka, a druga, która wydaje mi się też bardzo ważna. Oczywiście znowu myślę, że można byłoby mówić dużo, ale druga sprawa to dla niego osobami wspomagającymi wychowanie dzieci, sierot w domu dla sierot byli wszyscy pracownicy, to ważne proszę Państwa, od dozorcy, od ogrodnika po wysoko wyedukowaną panią wychowawczynią czy pana wychowawcę. Wszyscy wpływali, mieli obowiązek być dla tych dzieci po prostu wzorcami osobowymi. Janusz Korczak zbierał dzieci z ulicy, proszę Państwa, znowu weźmy pod uwagę, że to był początek odzyskiwania niepodległości przez Polskę. Dzieci, szczególnie dzieci żydowskie, ale nie tylko, po prostu wiele z nich żyło w okrutnej biedzie, mieszkało na ulicy. Zbierał te dzieci. Tu w tej chwili przypomniało mi się, że Janusza Korczaka wspomagała żona marszałka Piłsudskiego również. Odwiedzała te domy i wspomagała, bo w pismach Janusza Korczaka są wzmianki o tym. Nie wzięłam żadnej książki Janusza Korczaka ze sobą, ale aż by się chciało przeczytać jego jedną z ostatnich modlitw, którą modlił się stojąc w getcie i obserwując żołnierza niemieckiego, który stał po drugiej stronie ulicy na balkonie i obserwował go. Janusz Korczak rano wyszedł na balkon i widział żołnierza, który stoi po drugiej stronie ulicy na balkonie, równoległym, takim na tym samym poziomie i patrzy na niego. I modlił się wtedy, myśląc, kim jest ten żołnierz, który patrzy na niego. Czy jest to, bo to był starszy już człowiek, czy jest to człowiek, który uwierzył Hitlerowi, ja mówię to najogólniej, proszę Państwa, to co pamiętam z tej modlitwy, który uwierzył Hitlerowi, czy jest to może człowiek, który został niedawno wyrwany, może z apteki, może jakiś nauczyciel emerytowany, może został skierowany do Warszawy i nic nie rozumie z tej sytuacji, która tu się dzieje. I jeszcze Janusz Korczak mówi, moja łysina stanowi dogodny cel dla tego żołnierza, ale teraz nie strzela do mnie. Jak wiemy, Janusz Korczak zginął razem ze swoimi dziećmi w Oświęcimiu. Oczywiście wychowawcy również poszli razem z Januszem Korczakiem, tak również Stefania Wilczyńska. Proszę Państwa, i kilka jeszcze osób, może już teraz nie będziemy robić przerw muzycznych, bo tylko może, bo rozgadałam się, może wymienię osoby, które wydaje mi się, że trzeba przywołać. Ksiądz Henryk Szuman, urodzony w Toruniu, proszę Państwa, w 1882 roku zamordowany w Fordonie 2 października na stopniach kościoła w Fordonie razem ze znamienitymi obywatelami Fordonu, z burmistrzem, z księdzem wikarym i z innymi. Ksiądz, który w latach 20., właściwie od kiedy była pierwsza wojna światowa, właściwie od 15 roku, przyjmował tu w Toruniu, na dworcu, budował tak zwane kuchnie, przejmował sieroty, które ze wschodu, wtedy kiedy była ta fala frontu, przejmował sieroty na dworcu w Toruniu, umieszczał te sieroty w okolicznych dworkach pod Toruniem i budował przy swoich parafiach, był w kilku parafiach tutaj w Czepczu, w Nawrze, był proboszczem, potem w Starogardzie Gdańskim, budował w swoich parafiach takie ochronki dla sierot. To jedna zasługa księdza, a druga, że właściwie robił w swoich parafiach to, co teraz robi się w parafiach, to jak działają parafie na rzecz takiego odbudowywania godności człowieka. Przede wszystkim wydawał gazetki trzeźwościowe i prowadził akcję trzeźwościową w parafiach. I jego siostra Wanda Szuman, honorowa obywatelka Torunia, bardzo dużo by o niej mówić, czasami tutaj w tych audycjach jest wspominana, która wspomagała swojego brata starszego. Ona urodziła się w 1890 roku, zmarła w 1994 roku, a więc żyła przeszło 100 lat. Wspomagała najpierw swojego brata w pracy przy sierotach. Później prowadziła pracę badawczą na rzecz rozwoju sierot, rozwoju emocjonalnego i takiego intelektualnego sierot. Ale również była prekursorką adopcji, proszę Państwa. To trzeba o tym wiedzieć. A później, po wojnie już, zajmowała się osobami niewidomymi, rehabilitacją osób niewidomych i rehabilitacją osób z ciężkim kalectwem. Proszę Państwa, następna osoba bardzo podobna do Wandy Szuman, Hanna Chrzanowska, niedawno ogłoszona błogosławioną w tym roku. I ksiądz kardynał Karol Wojtyła, który o Hannie Chrzanowskiej wspomina w swoich wystąpieniach. Proszę Państwa, przeczytam Państwu króciutki cytacik, chociaż za chwileczkę ojciec każe mi zakończyć audycję. Proszę Państwa, ksiądz kardynał Karol Wojtyła, którego Hanna Chrzanowska wciągnęła, mówiąc potocznie, a inaczej mówiąc, zainteresowała losem osób chorych w parafiach. Ona była twórczynią pielęgniarstwa środowiskowego, parafialnego. On powiedział tak, że spotkania z osobami chorymi na terenie diecezji organizowała sługa Boża Hanna Chrzanowska. I teraz słowa ojca świętego. Zawsze czułem, że osoby cierpiące stanowią fundamentalne oparcie w życiu Kościoła. Pamiętam, że przy pierwszych kontaktach chorzy mnie onieśmielali. Potrzeba było sporo odwagi, aby stanąc wobec cierpiącego i niejako wniknąć w jego ból fizyczny i duchowy, aby nie ulegać zakłopotaniu i okazać przynajmniej odrobinę pełnego miłości współczucia. Myślę, że efektem tych kontaktów księdza kardynała wtedy, Karola Wojtyły, kontaktów na terenie Krakowa i diecezji krakowskiej, efektem też były te dwie encykliki Ojca Świętego, już Jana Pawła II, Dives in Misericordia i Evangelium Vitae. I jeszcze kilka osób, proszę mi pozwolić, ojcze, Teresa Strzembosz, która urodziła się w 1930, a zmarła już w 1970 roku, współpracująca z Hanną Chrzanowską, znały się, może współpracująca to za dużo powiedziane, chociaż mówiła na Hannę Chrzanowską cioteczka, która na terenie diecezji warszawskiej tworzyła właśnie też pomoc dla osób chorych, przede wszystkim pielęgniarstwo środowiskowe, ale przede wszystkim w kontakcie z księdzem kardynałem Wyszyńskim, bo dzięki, gdyby nie miała poparcia księdza kardynała, jak sama mówi, nie mogłaby tego zrobić, tworzyła pierwsze domy dla samotnych matek. Proszę Państwa, dziewczyny, które rodziły dzieci, samotne dziewczyny, samotne matki, które rodziły dzieci, często były wyrzucane z rodzin na ulicę. I ona takie dziewczyny, wcześniej jeszcze do takich dziewczyn docierała, tworzyła dla nich domy samotnej matki. Mało tego, również organizowała dla nich możliwości później po wyjściu z domu jakiegoś normalnego funkcjonowania. Ale podkreśla, że to robiła tylko i wyłącznie dzięki wsparciu księdza kardynała Wojtyły. I jeszcze cztery osoby, tylko je wymienię, proszę Państwa, Państwo usłyszeli o tych osobach. Pani doktor Wanda Błeńska, która nie działała w Polsce, ale działała w Ugandzie 40 lat, lecząc osoby chore na trąd, i jej zaprzyjaźniony z nią ojciec Marian Żelazek w Indiach robił to samo. Ojciec Jan Bejzym, który wcześniej, 30-40 lat wcześniej, robił to samo na Madagaskarze i tworzył na Madagaskarze system pomocy osobom chorym na trąd dzięki Polakom, proszę Państwa. Polska była w niewoli, a Polacy wspierali go materialnie. To ważne, żeby o tym pamiętać. Proszę Państwa, to może na tym zakończę, bo już jest 14:02 minuty. Myślę, że mogłabym mówić jeszcze następną godzinę. Dziękuję Państwu za uwagę. Szczęść Boże, żegna się Barbara Mamot.